Na wybrzeżu mieszkałem sobie przez jakiś czas w takim namiocie. To było na wybrzeżu, kilkaset metrów od morza. W tle było słychać to morze czasem, tak, ale dosyć cicho, bo to jednak było kilkaset metrów. Natomiast to wszystko w nocy zagłuszała symfonia żab, tak naprawdę, bo to było też nad takim jeziorkiem. To była, zdaje się, na skraju Puszczy Południowoamerykańskiej. To jest bardzo rozśpiewana puszcza, tam jest mnóstwo ptaków. I pamiętam, że zasypiając, myślałem sobie, że to jest po prostu za głośne, żebym ja mógł przy czymś takim zasnąć. I zdałem sobie sprawę, że natura jakby nie jest głośna, nie może być głośna. Że zasypiasz i tak. To jest bardzo głośne, ale to jakby to, jak się nakłada dźwięk jednej żaby na drugą i to wszystkie jakby i ta symfonia i to w którymś momencie naprawdę zaczyna falować. Śpi się przy czymś takim wspaniale.
Halo? Kultura.
W studiu Radia Lublin Bartosz Luz z Żywiją. Witam cię serdecznie, kłaniam się.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Lublin.
O tutaj fajnie sądzę, tu żebyśmy być. Się trochę widzieli. O,
fajnie czekaj. Tu być po dłuższej przerwie.
No właśnie, ja wciąż jeszcze pamiętam rapowanie do gitary tak, akustycznej.
Open source, tak, pozdrawiam.
Rapowanie się nie zmieniło. A co się zmieniło?
Rapowanie miało przerwę parę lat temu. Po ostatniej epce Open Source zdecydowałem się na długą, długą podróż i przez parę lat podróżowałem po Ameryce Południowej. W którymś momencie zmieniło się wiele w moim życiu. Odchodziłem na chwilę od słowa, w sensie tak totalnie. Nie czytając, mało mówiąc, nie pisząc, nie rapując za dużo. Tam tu i tam zdarzało się, że coś tam nagrałem, ale miałem takie trochę czyszczenie, jeśli chodzi o słowo. Wróciłem tutaj i zacząłem robić podróże w dźwiękach, gdzie były bardzo proste pieśni w różnych językach, ale raczej korzystanie z instrumentów jako takich narzędzi do latania, takiego do uspokojenia, do bębnów, fletów. I w którymś momencie zaiskrzyło coś takiego, że gdzieś tam można znaleźć pomost między tym i to połączyć. I wróciłem do rapowania, bo tak naprawdę ta chęć nigdy jakby nie zniknęła. Po prostu się przeobraziła, te teksty są już teraz trochę prostsze, ale nie banalne, na pewno nie banalne.
No dobrze, to powiedzmy trochę o tym, jak teraz te słowa muzycznie opakowujesz, jak się to instrumentarium i brzmienie zmieniło. W jakich teraz muzycznych klimatach najlepiej się odnajdujesz i w jakich jest skonstruowana ta płyta, Żywiją?
Żywiją, płyta Którędy i jest również akustycznym rapem. Z tym, że właśnie bardziej etnicznym i jakby dużo szerszym brzmienia już teraz. Mamy Lolka na skrzypcach, mamy Carlosa na banjo, na mandolinie, Lolek też na mandolinie czasem, mamy Wojtka na basie, ja dogrywam flety, mamy tam różne perkusjonalia, które na ten moment dogrywają wszyscy, aczkolwiek tak jak dawno, wydaje się to dawno temu, wciągnęliśmy jakby do akustycznego, do open source jeszcze Łukasza Szulca na perkusjonaliach. Tak teraz znowu powoli wciągam go, przynajmniej do sytuacji koncertowej, żeby nas wsparł.
Na kachonie, czy?
O, to Łukasz to...
Na wszystkim.
To naprawdę ten zestaw jest tak skrojony, on jakby... Żyje w domu pełnym perkusjonaliów, więc to jakby jak trzeba to kachon, jak trzeba to pandeiro, jak trzeba to też jakby taka bardziej klasyczna, że tak powiem, perkusja. i wszystkie różne przeszkadzajki i pomagajki raczej. Pomagajki. I poszło to właśnie bardziej w stronę etnorapu, w stronę etniczną. Tak? Tak naprawdę ja uważam, że to jest zdecydowanie jakby idzie z ideą world music. Z tym, że world music tak dosyć często się kojarzy też z łączeniem elektroniki i muzyki etnicznej, folkowej, czy tam innej muzyki źródeł, innej muzyki korzeni. Jeśli chodzi o rap w tej muzyce, to oczywiście było już parę razy, ale było tego stosunkowo mało, muszę powiedzieć. I myślę, że tutaj eksplorujemy tak naprawdę nowe terytoria, bo jeszcze żadna elektronika nie weszła na tą płytę przynajmniej. Aczkolwiek jakby uważam też tą płytę jakby za taką naszą wizytówkę na przyszłość, za taki krok w którąś stronę, ale od tego momentu jakby też otwierają się różne drogi.
Płyta otwarcie.
Tak. Płyta którędy. To tytuł też może sugerować do tego, że też jest takim pytaniem jakby, że rozwinąć to się może w różną stronę. Czy to pozostanie tak 100% akustyczne, tak jak chcieliśmy to zrobić na tą płytę? Ja bym był za tym, żeby niekoniecznie. Łukasz też coś wspomina o tym, że może jakieś subtelne sample może dołączyć tam trochę elektroniki. Tą płytę też chcieliśmy zrobić jakby całkowicie jakby sami i to mówię naprawdę całkowicie sami, w sensie i muzyka, i miks wszystkich utworów i tak naprawdę wszelkie promowanie i koncerty i to wszystko jakby my robimy w te 4 plus kilka osób, tam może 8 osób tak naprawdę w tym wszystkim bierze udział, a przypomniało mi się to i że tak naprawdę wydanie takiego albumu i koordynowanie takiego zespołu to jest mnóstwo małych pracek, które trzeba wykonać, więc w takim jakby życiu rodzica, życiu jakby człowieka z rodziną to jest naprawdę na zakrętach szukanie czasu na to, żeby to się zadziewało. Od tej pory też się rozgałęziają jakby kolejne drogi na to, czy aby nie pozapraszać jakichś gości na następne jakieś single, które się pojawią za jakiś czas. To już na spokojnie. Mamy swoją wizytówkę i z nią będziemy na razie pracować.
Umawialiśmy się kilka lat na to, żebyś trochę mi też powiedział o tym, co się działo w Ameryce, jak zniknąłeś. Mówiłeś o tym, że to był czas ciszy, cisza sprzyja słuchaniu.
Sprzyja.
I temu, żeby się trochę dowiedzieć o świecie i o sobie. Jak wyglądał ten czas na samym początku tak bardzo logistycznie? Gdzie byłeś i co robiłeś?
Tak bardzo logistycznie to najwięcej czasu spędziłem w Peru, w tak zwanej Świętej Dolinie Inków. To tam niedaleko Cusco, niedaleko Machu Picchu, tamte rejony. I tam spędziłem ponad 2 lata. Z tych, trudno powiedzieć, ile ta podróż trwała, bo później jakby te wypady też były coraz krótsze. Byłem też parę miesięcy w Ekwadorze, trochę czasu w Kolumbii, trochę czasu w Boliwii, 2 lub 3 razy w Meksyku, 2 razy w Brazylii. I to wszystko jakby zsumować, to mogłem spędzić tam jakieś 5 lat, bym powiedział, 5-6 lat.
No i na czym spędziłeś te 5-6 lat?
Tak naprawdę na dosyć prostym życiu. Miałem to szczęście też, że wyjechałem tam już tak naprawdę ze źródłem dochodu, który miałem po drodze, które nadal mam, czyli tłumaczenia, jakby freelancer, czyli to po drodze dowiedziałem się już sporo lat temu, co mnie na początku bardzo rozbawiło, określenie digital nomad, czyli cyfrowy nomad, cyfrowy wędrowiec. I tak stwierdziłem, że właściwie trochę to jest to, nie? Było to też ogromne ułatwienie, bo jakby mieszkając w Boliwii, czy mieszkając w Polsce, czy gdziekolwiek bym nie był, jakby robię tą samą robotę, zarabiam tą samą kasę, która jest jakby, wiadomo, jakby jej wartość rynkowa w takiej Boliwii i Polsce to jest totalnie jakby co innego. Więc tej roboty nie musiało być wcale dużo i zostało właśnie bardzo dużo czasu na to, żeby żeby słuchać siebie, żeby medytować, żeby eksperymentować, żeby szukać mocy u jakichś roślin, słuchać jakichś roślin, więc dużo podróży takich na poziomie fizycznym i na poziomie mentalnym i tam gdzieś zahaczając jakieś poziomy metafizyczne nawet. To było bardzo wartościowe. Teraz zauważam po latach, że czego jeszcze nie udało mi się zrobić, to zintegrować tego, jakby wprowadzić to w życie. Jakby ten w tym momencie, jakby wracając do takiego życia dosyć szybkiego, życia w Europie, do tego stając się ojcem, do tego próbując teraz wyprowadzić się na wieś, co jest teraz moim marzeniem i marzeniem mojej rodziny, to wszystko jest jakby już level hard. Tam to jakby był level easy. Tam być jakby prawie, że oświeconym gościem to było... To nie
wystarczyło usiąść.
Nie tak? Było takie trudne, wystarczyło usiąść.
Tych pokus nie było tak wiele? Tak? I tych bodźców nie było tak wiele?
Wiesz co, nie z prostego takiego powodu, że nie wybierałem życia w mieście tam. Tam to zawsze były wioski. Jakieś małe wioski albo gdzieś tam na skraju do miasta się wpadało tylko po to, żeby pooglądać jakby zobaczyć też, jak miasta tam wyglądają. Swoją drogą jakby widzę siebie też w niektórych z tamtych miast jakby też dużo spokojniejszy, bo to też jest, wiesz, bo to też jest wyrwanie siebie trochę z takiego kontekstu, w którym jakby jesteś mocno osadzony, mocno wychowany.
Masz szereg powinności,
tak.
Szereg rzeczy powinieneś robić, musisz
tak,
robić.
Tak.
Kiedy nie jesteś w swoim kraju, w swoim mieście, w swojej ojczyźnie, to rzeczywiście masz tę większą wolność.
Bliscy i znajomi też patrzą na ciebie w konkretny sposób. I tutaj jakby pojawia się taki klasz, że wyjeżdżasz na parę lat, wracasz i zauważasz, że oni patrzą na ciebie jakby w podobny sposób i to przez to łatwo jest osadzić się z powrotem w tej roli, którą się miało przed wyjazdem, nie? I to jest trudne. To jest trudne, żeby to przełożyć, żeby to zintegrować jakby na życie tutaj znowu, żeby przenieść to, co się nauczyłem tam, tutaj.
Ja soldat, brat, byłem. Walczyłem ze sobą, nie wiedząc jak mam wyleźć z labiryntu swojej głowy. Wtedy, kiedy czas był na tyle istotny, co kompas. Oba osadzone są w środku. Mokra trawa pod stopami gada mowa. Trawa nie mylić się stara mnie, mydlić nie zamierzam ci oczu jak wiara. To, że głową do celu dojdziesz zaraz, a ta serca zamraża.
To skoro spędziłeś tam najwięcej czasu na słuchaniu, na wsłuchiwaniu się w siebie, w przyrodę, w naturę, to porozmawiajmy teraz trochę o dźwiękach. Zacznijmy od tych dźwiękach jednak wytwarzanych przez ludzi. Jakie ciekawe instrumenty tam poznałeś? Albo odkryłeś po prostu?
Dźwięki wytwarzane przez ludzi w sensie...
Tak, chodzi mi o instrumenty po prostu i o muzykę wytwarzaną, bo zaraz porozmawiamy o dźwiękach natury, w które też się pewnie wsłuchiwałeś, ale najpierw chciałbym podpytać o instrumenty, które tam albo poznałeś, albo dobrze znałeś, a odkryłeś na nowo. Były takie?
Jasne, że tak. Podróże w dźwiękach, które grałem, to tak naprawdę był taki trochę... Czułem to, że to jest taki powrót do korzeni muzyki. To są proste instrumenty, na których nie do końca bym powiedział, że nawet trzeba uczyć się grać. Trzeba po prostu być z nimi. Trzeba po prostu wziąć je, jak dziecko bierze zabawkę i zobaczyć, co się da z nimi zrobić. Nie? To są flety pentatoniczne. Pentatonika to te... Chociażby można pograć na tych czarnych klawiszach, na tylko czarnymi klawiszami fortepianu i to jest pentatonika. To jest bardzo proste. Ja słyszałem w radiu kiedy parę razy bardzo dobrze wyszkolone osoby, które właśnie mówiły o pentatonice, że to jest takie jakby prymitywne dosyć. Nie? Ale mi nigdy nie aspirowałem też do jakiejś wirtuozerii, jako nieszkolony muzyk w żaden sposób, Więc jakby mi to bardzo odpowiadało, bo to działa, bo to po prostu jest proste, ale działa. Tak samo jakby melodie, większość melodii na tej płycie, one nie są jakieś skomplikowane i wyszukane. Jakby wyszukania, jakiegoś wysublimowania szukamy zupełnie gdzie indziej. Szukamy w tym, jak zaaranżujemy numer, to, jak prosty tekst może też dobrze działać. I tak samo inne instrumenty typu bęben. No bęben to bęben. Można go nastroić dobrze na konkretny dźwięk oczywiście. Z tym, że takie bębny obręczowe typu tak zwane bębny szamańskie, one jak są nastrojone czy nie nastrojone, one jak grają same, to mogą naprawdę jakby działać. Mogą wysyłać w podróże. Można też z nimi po prostu być. Można z nimi medytować. Można z nimi tamtejsze jakby kultury modlą się z nimi. Są okaryny, które oczywiście są też takimi rootsowymi instrumentami, że to brzmi jakby naśladownictwo natury. To brzmi jak jakiś ptaszek, nie? Do tego dochodzą drumle, która jest tak naprawdę instrumentem takim trochę jakby pomagajką perkusyjną, która też jest jakby została już zauważona tysiące lat temu na Syberii, że potrafi wprowadzić jakby w różne stany. I to głównie skupiałem się na odkrywaniu takich instrumentów tam i przywożeniu ich i właśnie graniu na nich.
To tylko narzędzie, jaki z nim będę, okaże się na prędce, albo i więcej, będzie trzeba czasu, ale nareszcie wchodzimy do lasu, łapiemy powietrze.
A dźwięki natury, pamiętasz? Takie, których słuchałeś najchętniej albo które utkwiły ci najbardziej w pamięci?
Pamiętam z Brazylii, kiedy na wybrzeżu mieszkałem sobie przez jakiś czas w takim namiocie. To było na wybrzeżu, kilkaset metrów od morza. W tle było słychać to morze czasem, tak, ale dosyć cicho, bo to jednak było kilkaset metrów. Natomiast to wszystko w nocy zagłuszała symfonia żab, tak naprawdę, bo to było też nad takim jeziorkiem. To była, zdaje się, na skraju Puszczy Południowoamerykańskiej. Zdaje się, że ona się tak nazywa. To jest bardzo rozśpiewana puszcza, tam jest mnóstwo ptaków. I pamiętam, że czasem zasypiając, myślałem sobie, że to jest po prostu za głośne, żebym ja mógł przy czymś takim zasnąć. I zdałem sobie sprawę, że natura jakby nie jest głośna, nie może być głośna, że zasypiasz i tak. To jest bardzo głośne, ale to jakby to, jak się nakłada dźwięk jednej żaby na drugą i to wszystkie jakby i ta symfonia i to w którymś momencie naprawdę zaczyna falować. I śpi się przy czymś takim wspaniale. Podobnie niedaleko wodospadu też. Śpi się wspaniale. Jeszcze później, jak jest wystarczająco blisko wodospadu, to jeszcze później pół dnia jakby szumi ci ten wodospad w głowie i jakby robi ci ten biały szum, który naprawdę uspokaja. No.
Po co wydałeś tę płytę? Jaki jest cel tej płyty? Jaki sobie postawiłeś cel?
Cel tej płyty to jest początek czegoś nowego. Tak naprawdę. To jest wizytówka. To jest coś, co jakby daje nam punkt startowy do tego, żeby robić kolejne kroki. Chcemy koncerty, mamy wizytówkę, mamy cały album. Nie mamy jakby dwóch, trzech singli, czterech singli, tak jak do tej pory na Spotify, tylko jakiś potencjalny organizator może sprawdzić, widzieć. Jest cały album, jest cały wysokiej jakości album. Ja tak naprawdę większość tych piosenek już graliśmy i zaczynaliśmy nagrywać 2 lata temu. Ja do tej pory jakby mi się podoba ta płyta, a miałem z tym różne problemy i kwestie wcześniej, że kończyłem jakiś projekt, wydawałem coś I już w momencie wydawania już czułem, że to jest nie do końca to, że ja mogę jakby coś zrobić to jakby lepiej, już trochę inaczej chciałbym to zrobić. W tym przypadku ja wiem, że następne wydawnictwa mogą być jeszcze lepsze, ale z tego jestem nadal bardzo zadowolony i tak naprawdę chcę tylko kontynuować tą drogę, a nie szukać nowej, co jakiś czas temu jeszcze mi się zdarzało.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Halo? Kultura.